Adam Zbyryt popularyzuje naukę i zdobył specjalne laury w 2021 roku za to działanie. Jest związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Pisze książki popularno-naukowe. Adam Zbyryt wie o ptakach, między innymi wszystko chyba. O różnych takich miejscach tutaj na Podlasiu i nie tylko, gdzie można zobaczyć czy przyjrzeć się przyrodzie od troszkę innej strony. I to jest szalenie inspirujące. I na takie wycieczki w Uchu na Świat dzisiaj zapraszam Miłka Malcan. W Uchu na Świat bardzo chętnie podróżujemy bardzo daleko, ale jeszcze chętniej podróżujemy bardzo blisko i tak, żeby wyciągnąć z tych podróży maksimum niezwykłych, niecodziennych wrażeń, chociaż wydawałoby się, że wszystko znamy, ale punkt widzenia, punkt zrozumienia świata ma ogromne znaczenie. Dzisiaj naszym przewodnikiem jest Adam Zbyryt z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, popularyzator nauki 2021, no i nie tylko, bo człowiek, który się zna na przyrodzie i na ptakach szczególnie, ale też i na krajobrazie strachu. Ja wiem, że to nie brzmi nazbyt wakacyjnie, to jest tytuł jednej z pana książek. Czy jednak gdybyśmy poszli tym tropem, to moglibyśmy sobie zorganizować jakiś ciekawy, fajny, intrygujący wyjazd?
Tak, oczywiście. Krajobraz strachu to niezwykle ciekawe zagadnienie funkcjonujące w naukach biologicznych, ekologicznych i nie ma się czego bać, ponieważ ono tak naprawdę nie dotyczy człowieka i ludzie co prawda tworzą ten krajobraz strachu, ale nie na takiej zasadzie, że straszymy samych siebie. To my straszymy zwierzęta. Jesteśmy na takiej szczycie takiej piramidy strachu, że tak powiem. I nawet w tych środowiskach, gdzie drapieżniki dużo występują, jak w północno-wschodniej Polsce mamy wielkie puszcze, w których mamy wilki, rysie, te, które tak naprawdę nie są dla nas groźne, ale okazuje się, że to człowiek jest tym czynnikiem, tym czymś w środowisku, który stosuje je najbardziej. Więc to my tworzymy ten cały czas krajobraz strachu w środowisku, w lasach, w którym przebywamy i to zwierzęta nas się boją najbardziej.
Nie wiem, czy to brzmi dostatecznie zachęcająco, ale ustalmy, że okej, chcemy być krajobrazem strachu, ale jednocześnie nie narobić zbyt wielu szkód i z jakiejś takiej fajnej wycieczki wynieść dla siebie coś mądrego, więc gdzie tu się wybrać, żebyśmy mogli bezpiecznie i jednak tak w miarę miło być tym krajobrazem?
Takie miejsca właśnie, gdzie ten krajobraz badaliśmy i gdzie występuje, te relacje między drapieżnikami i ofiarami są bardzo silnie zaznaczone i warto tam poprzebywać i tak naprawdę ten człowiek jest tam oczywiście od zawsze i mimo tego, że te zwierzęta nas się boją, i tak jak pani powiedziała, może nie jest to zbyt zachęcające, ale nie mamy się czego obawiać. Zwierzęta nauczyły się tego, że my jako ludzie, będąc w ich środowisku, no w jakiś tam sposób wpływamy na nie, straszymy je, ale one mają pewne zachowania wypracowane, aby nas unikać, aby nas się brać mniej. Ale nie wszystkie, bo czasami ten cały krajobraz strachu w tych puszczach, w których sobie chodzimy, działa też na niektóre gatunki pozytywnie. To znaczy ludzie traktowani są jako taka tarcza, która chroni właśnie przed drapieżnikami, czyli te takie zwierzęta, które na przykład sarny, jelenie, które często są ofiarami tych dużych drapieżników, szukają czasami ochrony w bliskości człowieka, bo my jesteśmy większym zagrożeniem dla takich wilków niż dla jeleni czy saren. Znaczy wiadomo, że są myśliwi, którzy też na nie polują. Ogólnie większość społeczeństwa, ludzi w lesie, którzy są, to raczej działają nawet na takiej zasadzie przyciągania takich zwierząt właśnie, aby chronić przed dużymi drapieżnikami, które na nie polują i w ten sposób unikają zagrożenia. Więc to są tak silne i skomplikowane i złożone relacje, że nie powinniśmy się tak naprawdę przejmować, jeżeli będziemy tylko przestrzegać podstawowych zasad, czyli poruszać się w lesie po szlakach, poruszać się cicho i spokojnie z psem na smyczy, nie spuszczając go, ponieważ jest to zabronione zgodnie z ustawą o lasach, to nie wyrządzimy większych szkód, a dzięki temu jesteśmy w stanie zaobserwować dużo ciekawych zjawisk. Być może udałoby nam się spotkać wilka, rysia, raczej trudniej, ale jest szansa na to, że oczywiście jelenie, sarny czy łosie będziemy mogli obserwować w wielu, wielu miejscach.
Wybieramy się zatem może do Puszczy Białowieskiej. Teraz to jest taki wyjątkowy kierunek, między innymi dlatego, że tam jest więcej wojska niż zwierząt i te zwierzęta rzeczywiście wychodzą w stronę wsi i wychodzą z lasu. To jest fakt, więc jeżeli gdzieś tam wędrujemy w bezpiecznej odległości i zachowując wszelkie rozsądne zasady, gdzie można tak jakoś się umiejscowić, żeby, popatrzeć na piękne jelenie, czy też trafić na jakąś wspaniałą zwierzynę, czy ptaki?
Dobrym takim miejscem w tym momencie są okolice zbiornika Siemianówka i Puszcza Lacka, czyli północno-zachodnia część Puszczy Białowieskiej. Ona jest trochę inna niż pozostałe fragmenty puszczy, bo jest bardziej borowa, czyli znajdziemy tam więcej takich suchych lasów sosnowych, ale też jest kilka ciekawych zakamarków. Jeżeli sobie pochodzimy, to na pewno nad różnymi rzeczkami, których w puszczy jest kilka, znajdziemy jakieś ciekawe miejsca. Dlaczego mówię o rzekach? Ponieważ tam, gdzie jest woda, tam, gdzie jest bardziej sucho, są bobry, jest dużo martwych drzew i jest zawsze więcej ciekawych ptaków do zobaczenia, bo Puszcza Białowieska to oczywiście głównie ptaki, oprócz rysiów i wilków, czy innych innych dużych kopytnych, ale to te zwierzęta przyciągają wszystkich z całego świata, bo Puszcza Białowieska to też taka ciekawa destynacja dla ornitologów z całego świata, którzy tam przyjeżdżają oglądać te piękne zwierzęta, ale nie tylko Puszcza Białowieska, bo Puszcza Białowieska w tym momencie właśnie przeżywa dosyć trudny czas, ale mamy Puszczę Knyszyńską, całkiem niedaleko, która jest dosyć podobna do Puszczy Białowieskiej. I też zachęcałbym do odwiedzania wielu fajnych miejsc właśnie w tym lesie.
Czy są takie konkretne miejscówki, które powinny się znaleźć na naszym szlaku turystycznym?
Tak, są to miejsca, które leżą w pobliżu Supraśla. Czyli Dolina Rzeki Supraś w okolicach właśnie miejscowości Supraś to jest takie miejsce, jedno z najciekawszych. Cieliczanka, rezerwat przyrody, tam są wyznaczone szlaki, którymi możemy się poruszać. Jeżeli będziemy już właśnie w Puszczy Knyszyńskiej, w danym miejscu Supraś i okolice, warto tam pospacerować.
Kiedy wędrujemy po okolicy, to wydaje nam się ona taka znana, taka oczywista. Tak no, nic nas niemalże nie zaskoczy. To się trochę zmienia, kiedy chcemy zrobić piękne zdjęcia, to wtedy mamy taki fokus na konkretne krajobrazy, czy chociażby na dzikie zwierzęta. Dzisiaj w Uchu na Świat Adam Zbyryt prowadzi nas po tej najbliższej okolicy. Jest między innymi autorem książek popularno-naukowych. Czy możemy gdzieś znaleźć niedaleko takie miejsce, które jednak może być dla nas zaskoczeniem, które nie jest tak popularne? Tam się nie wybierają rodziny z dziećmi w każdą niedzielę, a jednocześnie coś jest do sfotografowania, do zobaczenia, do przeżycia.
To są różne miejsca w Puszczy Knyszyńskiej, które zachęcam do odwiedzenia. Kiedy popatrzymy właśnie na mapę i widzimy różnego rodzaju rozlewiska, to okolice rezerwatu Budzisk, tam jeżeli wejdziemy, a możemy wejść do niego poprzez szlak turystyczny, który jest tam wyznaczony, bo nie powinniśmy schodzić ze szlaków turystycznych, ponieważ to jest niedozwolone w takich chronionych miejscach. I tam właśnie jest to takie miejsce, gdzie nawet wózkiem jesteśmy w stanie dojechać, dojść pieszo lub dojechać rowerem. Nie można tam jeżdżać też samochodem, ale to jest takie fajne miejsce, gdzie właśnie są olbrzymie, gigantyczne rozlewiska bobrowe, które zajmują kilkadziesiąt hektarów. Tam możemy oprócz bobrów, jeżeli będziemy mieli szczęście, będziemy cicho, odpowiednio wcześnie rano lub wieczorem spotkać właśnie te ciekawe zwierzęta, ale także wiele różnych ciekawych dzięciołów, które są bardzo rzadkie i występują tylko w północno-wschodniej Polsce i na południu w górach. Dzięcioły trójpalczaste i dzięcioły białogrzbiety, które właśnie do swojego życia wymagają takich obszarów, gdzie jest bardzo dużo martwego drewna, a tam, gdzie są boble i rozlewiska, takie właśnie warunki znajdują.
Musimy mieć jakieś specjalne podejście do tych zwierząt, czy po prostu cicho, cichuteńko troszkę się zabezpieczyć, ubrać na zielono, czy są jeszcze jakieś takie zasady, o których warto sobie przypomnieć?
Najważniejsza zasada to, żeby być w miarę cicho, a to dlatego, żeby je usłyszeć, bo one nie są zbyt płochliwe, ale najłatwiej jest je wykryć poprzez wsłuchiwanie się w ich charakterystyczne kucie. Jeżeli usłyszymy kucie właśnie tego dzięcioła na drzewie w poszukiwaniu owadów, larw owadów, no to jesteśmy w stanie go bardzo łatwo zlokalizować, bo nie jest takie łatwe dostrzeżenie takiego dzięcioła gdzieś w koronach drzew, one mają dosyć takie maskujące upierzenie, ale jeżeli się dobrze wsłuchamy i usłyszymy, że gdzieś tam coś tam w koronach drzew kuje takiego suchego drzewa, no to jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie jednego z tych rzadkich dzięciołów.
Rozlewiska bobrów to brzmi bardzo romantycznie, ale czy troszeczkę nam nie pokrzyżuje szlaków tegoroczna pogoda? Czy tam jest wystarczająco dużo wody teraz, w ostatnich latach?
To jest właśnie zaleta bobrów, że bobry dzięki swoim niezwykłym właściwościom i zdolnościom są takimi inżynierami środowiska, jak to mówią naukowcy, czyli tworzą takie miejsca, które bardzo silnie przekształcają po to, żeby im się po prostu dobrze żyło. A to, że im się tam dobrze żyje, sprawia, że żyje się tam dobrze także innym organizmom, jak właśnie te dzięcioły, o których wspominałem. Różne ptaki wodne, które tam się zatrzymują, nie tylko kaczki, krzyżówki, takie charakterystyczne, które widzimy w naszych miastach z takimi błyszczącymi stalowo mieniącymi się zielonymi głowami, ale także takie rzadkości jak cyraneczki czy cyranki. Także warto w takim miejscu się wybrać, poszukać i one trzymają się takich właśnie miejsc, bo czasami, a ostatnio w takich czasach, kiedy mamy suszę, są to jedyne miejsca, w których mogą się zatrzymać, mogą wyprowadzić swoje młode, czyli złożyć jaja gdzieś na brzegu w gnieździe, a potem te pisklęta będą miały gdzie się ukryć, gdzie popływać. Więc bobry mają właśnie tą zdolność, że potrafią budować tamy, jak dobrze wiemy, i te tamy utrzymują nawet w takich momentach, jak są niskie stany wody, potężne rozlewiska.
Niektórzy, gdy widzą te wszystkie zbudowane pięknie bobrze tamy, to mają ochotę tam gdzieś wstąpić, zajrzeć, sprawdzić, jak to jest skonstruowane. Można to robić? Czy to jakoś jest bezpieczne dla nas, ludzi?
Jest to całkiem bezpieczne i jest to oczywiście legalne wtedy, kiedy nie jesteśmy w rezerwacie przyrody i znajdziemy taką stertę gałęzi, która jest żeremiem bobrowym i tamę, która jest zbudowana z właśnie patyków i gałęzi. To jest to bardzo bezpieczne. Ja przechodziłem wielokrotnie przez takie tamy. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie zachować równowagę, bo one czasami są dosyć wąskie, to nawet jeśli nam się noga poślizgnie i wpadniemy do takiego zbiornika, to nie jest za duży, za głęboki, więc sobie nic nie zrobimy, ale to może być całkiem niezła zabawa.
Adam Zberyt w Ucho na Świat dzisiaj jest naszym przewodnikiem. Jest popularyzatorem nauki 2021. Całe poważne jury zdecydowało, że robi to najlepiej i za chwileczkę zaleci i poleci nam pewien kierunek. Z jednej strony oczywiste, ale z drugiej strony kierunek Augustów to dla nas przede wszystkim jeziora, czyli lubimy sobie pojechać, zobaczyć jak wyglądają przecudowne akweny, w wakacje się pokąpać. No i co dalej?
Ja bardzo lubię jeździć do Puszczy Augustowskiej, chociażby ze względu na te jeziora, o których pani wspomniała, ale oprócz takich przyjemności, jak to się mówi, leżenia plackiem na plaży i smażenia się na słońcu, czego za bardzo nie lubię, bo zawsze uciekam w krzaki, właśnie staram się podglądać jakieś ptaki i różne inne organizmy, bo bardzo lubię zawsze podglądać świat, który żyje wokół mnie. I nie tylko zwierzęta te duże, kręgowe, ale także właśnie małe, bezkręgowce, jakieś motyle i różne inne owady. To jeżeli będziemy mieli dużo szczęścia i wybierzemy się tak wczesnym rankiem albo o zmierzchu, szlakami właśnie Puszczy Augustowskiej, to jesteśmy w stanie spotkać ostatnie żyjące w tym lesie zające bielaki. To jest jedyne właściwie teraz już miejsce, gdzie te zające możemy w Polsce spotkać. To jest taki gatunek, który występuje daleko na północy. Teraz tam jest całkiem liczny, czyli w Skandynawii. Kiedyś jeszcze był na Litwie. Teraz już Finlandia właśnie, Szwecja, Norwegia, tamte rejony. U nas te ostatnie takie zające możemy spotkać w Puszczy Augustowskiej. Nie jest to łatwe, bo jest ich mało i nie jest łatwe w rozpoznaniu. To znaczy, jeżeli zobaczymy zająca, który skojarzy nam się w pierwszej kolejności nie z zającym, a z królikiem, i będzie czekoladowo-brązowy, to jesteśmy pewni, że spotkaliśmy bielaka.
Nie jest biały.
Nie jest biały, nie o tej porze roku. On jest biały zimą, co jest też właśnie niestety bardzo złą rzeczą w tym momencie dla niego, ponieważ jak wiemy, mamy bezśnieżne zimy i jego organizm nie reaguje na to w taki sposób, że przestaje nagle, ponieważ nie ma śniegu, zmieniać futro z takiego czekoladowego brązowego na białe. Dalej jest biały zimą, a wiemy, jeżeli nie ma śniegu, że musi to być no niestety zgubne dla niego, ponieważ jest doskonale widoczny na dla lasu, dla każdego drapieżnika.
Ale jeszcze można przypatrzeć się takiemu cudownemu stworzeniu. Przypominam, że jesteśmy w Puszczy Augustowskiej. Pan powiedział, że przygląda się też różnym takim mniejszym żyjątkom. Zaraz sobie wyobraziłam takiego XIX-wiecznego naukowca z lupą w kieszeni, który wyjmuje tę lupę. Czy coś powinniśmy mieć ze sobą, żeby tak oglądać świat dosyć dokładnie i żeby te nasze skłonności przyrodnicze rozwijały się w dobrą stronę?
Ja często zabieram ze sobą swojego syna w takie miejsca, żeby mu pokazywać. On ma 9 lat teraz i staram się go zarazić taką miłością do przyrody. I nawet jeśli nie będzie nigdy w życiu robił takich rzeczy związanych z przyrodą, nie będzie naukowcem, nie będzie przyrodnikiem, popularyzatorem nauki, ale będzie po prostu miał taką wrażliwość na przyrodę, to wiem, że wiele tych informacji w życiu może się po prostu przydać, bo przyroda jest ciągle w naszym otoczeniu i warto czerpać z nim całymi garściami różne rozwiązania i inspirować się, bo nawet najlepsze projekty takie techniczne, inżynieryjne są inspirowane światem zwierząt, więc myślę, że to jest ważne i potrzebne. I na przykład często mam ze sobą jakąś taką siateczkę do łapania czy to ryb, czy jakichś owadów wodnych, taki pojemnik przezroczysty, plastikowy z jakimś wieczkiem, oczywiście z dziurkami, gdzie sobie chwytamy jakiegoś motyla czy inne zwierzę, na chwilę przytrzymujemy go, oglądamy go i wypuszczamy. Oczywiście zawsze mu zwracamy wolność, staramy się robić to bardzo delikatnie. Motyli staramy się nie łapać, ponieważ one są bardzo wrażliwe. Można je łatwo uszkodzić, ale to takie wszystkie duże, które nawet można wziąć na palec, jakieś chrząszcze z długimi czułkami, żeby sobie go pooglądać. Czasami, jeśli nie wiemy, bo ja też nie wiem wszystkiego, nie wiem jak każdy owad się nazywa, ale tutaj dobrą pomocą, mój syn już się nauczył tego, jest wykorzystywanie takich narzędzi internetowych, różnych aplikacji do rozpoznawania, czy to roślin, czy to właśnie owadów. Jedną z takich najszybszych, najprostszych rozwiązań jest na przykład zrobienie zdjęcia, otworzenie Google Obiektyw, takiej przeglądarki, która nam zaraz pokaże, co to może być, jakiś tropy, które wskażą nam, co to może być za gatunek, na przykład owada, który obserwujemy.
Proste i satysfakcjonujące.
Bardzo.
Adam Zberyt z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku w Ucho na Świat dzisiaj podpowiada, gdzie podejść, gdzie podjechać, żeby pooglądać przyrodę w jakiś taki trochę inny sposób niż zazwyczaj. No bociany. To, kiedy pojawiają się bociany, to wszyscy dzwonią do radia, mówią, och, bociany przyleciały. Za każdym razem jest to taka emocja w ogóle bardzo pozytywna, więc to jest cudowna rzecz. Właśnie napisał pan i została wydana książka Bocian, biografia nieautoryzowana. Gdzie możemy już po tym momencie, gdy już zachwyciliśmy się, że bociany przeleciały, no to co dalej? A może, żebyśmy się dowiedzieli więcej?
To jednym z takich najciekawszych miejsc w Polsce w tym momencie jest Suwalszczyzna. A to dlatego, że występuje tam najwięcej bocianu w naszym kraju. Znaczy na jednostkę powierzchni, czyli jeżeli weźmiemy sobie na przykład taki bok kilometr na kilometr albo 10 kilometrów na 10 kilometrów, to w żadnym miejscu w Polsce tych bocianów nie będzie więcej jak na Suwalszczyźnie. Właściwie w każdą boczną dróżkę, którą sobie wjedziemy, przeważnie to są takie drogi gruntowe, szutrowe, co też jest niezwykle urokliwe, to przy każdym gospodarstwie, które jak wiemy na Suwalszczyźnie są bardzo rozproszone, takie pojedyncze, jest gniazdo bociana. Oczywiście wokół tych gospodarstw są łąki, na których wypasają się krowy. Jeszcze w większości, na szczęście, w sposób ulubiony przez bociany, ale także przez właśnie ludzi, którzy wypoczywają w różnych miejscach, czyli pasą się wolno, a nie zamknięte w oborach, a wśród nich żerujące bociany. Co też kilka lat temu właśnie w tamtym miejscu udało mu się zbadać, ponieważ zastanawiałem się, co tak bardzo bociany przyciąga do tych krów. Okazało się, że wędrując krowami, żerując przy krowach, udaje im się złapać znacznie więcej tak zwanych koników polnych, które spod tych nóg tych krów uciekają, niż gdy żerują samotnie. Także krowy są dla nich bardzo ważne do tego, żeby skutecznie polować, a potem tymi konikami, bo to koniki polne są podstawowym źródłem pokarmu i dżdżownice bocianów, a nie tak jak się utarło żaby. Więc to jest takie miejsce, gdzie możemy to takie dawne zachowanie, które z wielu miejsc zanika, jeszcze obserwować. I jest to jedno z takich miejsc, gdzie tych bocianów naprawdę jest dużo i powinniśmy się z tego cieszyć, ponieważ jak pokazują ostatnie badania, południowo-zachodniej i w zachodniej Polsce, a szczególnie południowy zachód, to jest drastyczny spadek liczebności. Ponad 50% populacji lęgowej, czyli par lęgowych, które przylatują tam na gniazda i każdego roku się rozmnażają w ciągu ostatnich lat, całkowicie zanikło.
Dlaczego?
Ze względu na zmiany środowiska, suszę, urbanizację postępującą, mechanizację i łączenie pól, łąk w takie duże, wielkoobszarowe tereny, na których uprawiane są pojedyncze jakieś uprawy, co jest bardzo niekorzystne dla bocianów. On jednak woli takie środowisko, jak mamy właśnie w północno-wschodniej, północnej, wschodniej Polsce, czyli takie rozdrobnione gospodarstwa, różnotowarowe, gdzie się różne uprawy hoduje. No i właśnie krowy. Krowy, po prostu bociany uwielbiają krowy.
Czyli tak naprawdę szukając bocianów w akcji, szukamy krów.
Tak, to prawda.
Na Suwalszczyźnie.
Na Suwalszczyźnie.
Tytuł pana książki to biografia nieautoryzowana. Jakie skandale stoją za prywatnym życiem bocianim?
O, wiele różnych ciekawych, o których sporo osób sobie nie zdaje sprawy. Chociażby to na przykład, że bociany potrafią kopulować średnio 30 razy w ciągu dnia.
Dnia?
Tak. Co ciekawe, jeżeli chodzi o zdrady u tych gatunków, bo u ptaków, jak u wielu, tak samo u bocianów, do takich rzeczy dochodzi, ale bardzo rzadko. U innych ptaków znacznie częściej. I to naukowcom nie daje spokoju, bo nie zostało to wyjaśnione. Dlaczego? Ponieważ ma to sens w przypadku gatunków, które się regularnie zdradzają, ponieważ chodzi o wojnę plemników, czyli wiadomo, im częściej będzie to robił samiec ze swoją partnerką socjalną, tak zwaną, to tym większa szansa jest to, że kolejne jajo to jednak zapłodni on. A w przypadku bocianów, skoro te zdrady są tak rzadkie, to po co to robić? No i nikt tego nie zbadał, ale tak przypuszczamy. Hipoteza jest taka, że chodzi tutaj o sprawdzenie jakości, kondycję samca w ten sposób samica właśnie testuje.
A nie miłość ptasia?
No, znaczy, ja myślę, że tak. Ja bardzo lubię antropomorfizować, czego większość ludzi, naukowców nie lubi, ale myślę, że to tak, że tak. Jeżeli się do siebie pasują, się przyciągają, to robią to częściej i wzmacnia to na pewno ich relacje. Zresztą wiemy to na przykład w przypadku mazurków, że takich wróbelków, które mają białą, taką na białym policzku czarną kropkę, że u mazurków występuje seks jesienny, którego nie ma jaj ani piskląt, ale wzmacnia to więzi między partnerami w kolejnym roku.
Brzmi naprawdę bardzo przyjemnie. Czy obserwując bociany, mamy jeszcze szansę na zaobserwowanie jakichś stworzeń cudownych, które z kolei są tak jak krowa i bocian w tej relacji, to one bocian i czy coś jeszcze?
To są różne ptaki, które występują przy gniazdach bocianich. To znaczy takie gniazdo bocianie to nie jest tylko miejsce, które zasiedla sam bocian, ale jak wiemy z bajki przygód Kilka wróbla, ćwirka, to oczywiście wróble, mazurki, o których już wspominałem, i szpaki, które bardzo chętnie zasiedlają te gniazda, ale stwierdzono w nich wiele, wiele różnych innych gatunków ptaków, jak na przykład piszki siwe, pleszki, a nawet sowy, płomykówki i pójdźki. Kawki również gnieżdżą się w bocianich gniazdach, oczywiście w tych szczelinach obok, a nie tuż obok bociana. Takie ciekawe miejsce, w którym można spotkać wiele różnych organizmów. Oczywiście są takie, których nie zobaczymy, które badaliśmy też, jak grzyby, wiele gatunków grzybów, które się na zewnątrz nie pojawiają w postaci owocników, bo my sobie zawsze tak grzyby wyobrażamy, a wiele z nich żyje w postaci tylko takich bardzo drobnych, mikroskopijnych właściwie form. I w takim gnieździe stwierdziliśmy ponad 80 różnych gatunków, także to też jest ciekawe, że to jest naprawdę takie ogromne siedlisko bioróżnorodności.
Całe miasto.
Całe.
kiedy widzimy takie cudowne zdjęcia jakiegoś ptactwa na tle zachodzącego słońca, to budzi się w nas taki romantyzm, romantyzm wakacyjny. I to jest ten kierunek, który dzisiaj obieramy. Adam Zbyryc z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, popularyzator nauki, autor książek, które przybliżają przyrodę i różne zachodzące tam zjawiska. Dzisiaj proponuje nam różne takie niby znane kierunki, ale być może warte odkrycia po raz kolejny i kolejny i kolejny, jeżeli chodzi o piękne widoki z zachodami słońca, to gdzie takie znajdziemy, żeby jeszcze najchętniej tam para żurawi była, to zawsze robi wrażenie.
No to takie miejsce to chyba najlepsze, jakie mogę polecić. Biebrzański Park Narodowy, gdzie te żurawie są, ale też jeszcze bardziej na północ wybrałbym się do Puszczy Boreckiej. To jest niezwykłe miejsce, które jest trochę takie jakby Puszcza Białowieska w pigułce, to znaczy jest oczywiście mniejsze, ale jeżeli popatrzymy na różnorodność siedlisk Puszczy Białowieskiej, bo mamy i bory, czyli to takie bardziej suche, iglaste lasy, i olsy, czyli te bardziej podmokłe, i grądy, czyli takie żyzne lasy, takie bardziej suche, z takim pięknym, kwiecistym runem na wiosnę, to te wszystkie siedliska występują w Puszczy Boreckiej, tylko jedno koło drugiego w takich bardzo małych płatach i to robi niesamowite wrażenie. Ja uwielbiam chodzić po Puszczy Boreckiej, poza tym ona jest jeszcze taka jak wschodnia część Mazur i Suwalszczyzna, bo ona leży tak na granicy właśnie, mocno pofałdowana, więc robi to piorunujące wrażenie. Ja po prostu to jeden z naj, uważam, ciekawszych takich lasów Puszczy Polski.
Czy tam zwierzęta są, ponieważ to jest taki mikroświat, przyzwyczajone do tego, że człowiek wchodzi i się gapi w lewo i w prawo, czy trzeba jednak uważać albo mieć jakieś podejście czy sprawdzone ścieżki?
To jest na tyle zróżnicowany las, że nawet podróżując tylko wyznaczonymi drogami i szlakami i zachowując się oczywiście w miarę spokojnie, jesteśmy w stanie spotkać żubry, jesteśmy w stanie spotkać żurawie, ale nie żurawie takie, które gdzieś tam nam sobie pozują na polanie, ale możemy je zobaczyć na takich niewielkich rozlewiskach, których jest naprawdę bardzo dużo w całej Puszczy Boreckiej, siedzące na gnieździe i wysiadujące jaja, które nie za bardzo boją się ludzi, dlatego że właśnie są do tego dosyć mocno przyzwyczajone. I wracamy tutaj do krajobrazu strachu, że te drogi wiążą się z obecnością człowieka, bliskością człowieka i żurawie czują się tam po prostu bezpieczniej, ponieważ ta obecność człowieka odstrasza znowu drapieżniki, które mogłyby zrabować ich lęk, zniszczyć jaja, zjeść pisklęta.
One mają te lęgi na parterze, że tak powiem?
Tak, na parterze. Także można je bardzo ładnie, a nawet można powiedzieć na poziomie -1, ponieważ są to zawsze takie obniżone tereny, więc my stoimy na grobli. Tak, my stoimy na takiej grobli, na drodze i troszeczkę niżej. Także bardzo ładna perspektywa, możemy zobaczyć takie żurawie.
Czy te najfajniejsze miejsca w Puszczy Boreckiej to jest wycieczka na jeden dzień, czy warto sobie zarezerwować trochę więcej?
Lepiej sobie zarezerwować trochę więcej, bo chodząc po puszczy i odwiedzając takie podmokłe miejsca, na mapie zawsze to dobrze widać, gdzie takie miejsca są, gdzie te lasy są takie bardziej mokre. Tak zachęcam Państwa do chodzenia po takich bardziej wilgotnych lasach, no bo tam jest najwięcej życia, tam jest najwięcej właśnie ciekawych miejsc, możemy spotkać już wspomniane bobry, ale też żubry, które chodzą tam się napić, chodzą się tam potaplać w błocie, dziki, wilki, które za nimi tam podążają i tak dalej, i tak dalej. Także możemy spotkać tropy tych drapieżników, bo szanse na spotkanie oko w oko z takim drapieżnikiem są niewielkie, więc to są takie najciekawsze miejsca. No i oczywiście na takim podmokłym terenie, w lesie, możemy spotkać bociany czarne. A bociany czarne to jeden z takich fajniejszych ptaków, które gnieżdżą się właśnie w tych naszych wszystkich lasach, o których rozmawialiśmy. Ale Puszcza Borecka to jest takie miejsce, gdzie się chyba spotkać go najłatwiej.
Bociany czarne wzbudzają też dużo emocji. Oczywiście bardzo czekamy na te białe, ale kiedy się widzi gdzieś na skraju lasu lecące czarne bociany, to wszyscy wpadają w zachwyt. Ja nie wiem, co w tym takiego jest, ale może coś.
Chyba to, że jest rzadszy dużo. Jest takim ptakiem, który wygląda właśnie takim negatywem bociana białego, ale jeszcze dodatkowo posiada takie piórka na głowie, które tak metalicznie opalizują. Zielonkawo, fioletowo, niebiesko. I to chyba wzbudza takie nasz zachwyt, taki bardziej nawet niż te bociany białe. Poza tym te bociany białe są takie bardziej opatrzone. A jednak czarny jest taki rzadki, skryty i kojarzy nam się z takimi właśnie niedostępnymi, dzikimi puszczami. Że spotkanie z tym właśnie takim dzikim bocianem, bardziej dzikim niż ten nasz, wzbudza zawsze taki zachwyt i wiele emocji.
Wchodzimy do Puszczy Boreckiej. Czy mamy się obawiać różnych żyjątek, które nie są zbyt dobrze nastawione do ludzi? Jeżeli wchodzimy w tereny podmokłe, no to wiadomo, że to komary. No i co roku jest hasło kleszcze, kleszcze i boimy się kleszczy.
To ważny bardzo wątek, który pani poruszyła. Tak naprawdę dotyczy ono wszystkich tych lasów, które wspomnieliśmy. Jeżeli chodzimy, planujemy chodzić po lasach, to na skutek zmian klimatycznych, to, że się nam bardzo mocno ociepla klimat, przeżywalność kleszczy bardzo mocno wzrosła. Jest ich więcej i będzie ich coraz więcej. A kleszcze są nosicielami, oprócz oczywiście boreliozy, na którą niestety nie mamy jeszcze lekarstwa, takich chorób, jak mogą wywoływać kleszczowe zapalenie mózgu. Jest na to szczepionka i naprawdę można uniknąć poważnych komplikacji, bo nie jest to tak trudno niestety złapać tę chorobę. Ja jestem zaszczepiony, mój syn jest zaszczepiony, wszyscy w mojej rodzinie jesteśmy zaszczepieni, kiedy chodzimy po lesie, nie musimy się tego obawiać. Ale jestem tak za pan brat z wszystkimi zwierzętami, nawet tymi najbardziej uciążliwymi, jak nawet komary, że jakoś pogodziłem się z tym i żyjemy w symbiozie.
Powiedzmy jednak na wszelki wypadek, nawet jeżeli będzie bardzo gorąco, fajnie jest mieć koszulę, która ma zapięte rękawy.
To jest dobry pomysł.
Spodnie długie, tak. A nie no
oczywiście, bo nie wszyscy
spodemki.
Są tam tyle tolerancyjni, żeby oczywiście tak do tego podchodzić. Dobrym przykład rozwiązaniem w takich puszczach, kiedy wędrujemy o zmierzchu i naprawdę chcemy coś spotkać po cichu, sobie gdzieś tam chodzimy w takich miejscach bardziej podmokłych, to już w maju się zaczyna, trwa przez czerwiec właściwie każdego roku. Ten schemat wygląda właśnie podobnie. To dobre są nawet takie kapelusze z siateczką taką moskitierą, która nas zabezpiecza przed tym, żeby te komary nie były tak uciążliwe. To naprawdę pomaga. Coś na głowę. To chyba jedyna rzecz, którą noszę. Czapka.
Czasem jak w kark się wbije jakiś
albo w
owad.
Głowę, jak się nie ma włosów.
O rany, to nieprzyjemne. Co do włosów, to nie wiem, ale wrażliwa szyja ciężko to znosi. Czy możemy jeszcze na koniec dodać coś o tych kierunkach tutaj naszych lokalnych przyrodniczych?
Tak, no może jeszcze jedna rzecz, jedna destynacja, o której nie powiedzieliśmy, bo mówiliśmy cały czas o tych terenach leśnych, które są niezwykle ciekawe i niezwykłe te nasze tutaj puszcze północno-wschodniej Polski są znane bardzo dobrze właśnie nie tylko w naszym kraju, ale także na świecie. Zwłaszcza Puszcza Białowieska, ale to oczywiście Dolina Biebrzy jest takim terenem otwartym i który jest niezwykle malowniczy o każdej właściwie porze roku, a w tym okresie takim wakacyjnym, szczególnie na początku wakacji, możemy tam usłyszeć niezwykłego ptaka i to nie musimy wchodzić głęboko w bagna. Wystarczy, że wybierzemy się na tak zwaną długą lukę, czyli najbardziej znane miejsce w Biebrzańskim Parku Narodowym. Przejdziemy się kładką o zmierzchu i usłyszymy wodniczkę. Jednego z najrzadszych ptaków, takich wróblowych, czyli tych małych ptaszków, które żyją wokół nas, zagrożony wyginięciem w skali świata. Czyli warto tam pójść, żeby się mu przyjrzeć, posłuchać go. Nawet łatwiej go usłyszeć niż zobaczyć, bo Biebrza to jedno z największych miejsc jego występowania w Europie.